Godzina z Radia Satysfakcja. Do godziny 13 jesteśmy z Państwem. No i obiecany Bruce Springsteen. I tak muszę się Państwu przyznać i Panu, że nie wiem, dlaczego tę płytę przyniosłem. Ale tak
to najlepszy powód.
Tak. Tak sobie pomyślałem, że wśród artystów, którzy nagrywają od tak długiego czasu, bardzo często koncentrujemy się albo na tym, co właśnie przygotowali, albo na rzeczach, które są grane, bo z ostatnich lat, i zapominamy, bo jeżeli ktoś ma trzy płyty, to zawsze się na tą dobrą trafi. Zapominamy o tych rzeczach, no to są lata, koniec lat 70., 78 rok, o tych rzeczach, o tych kamieniach milowych. I że warto od czasu do czasu wrócić. No tutaj Springsteen, myślę, że tak emocjonalny, rozedrgany, hard rockowy właściwie, to rzadko spotykane. Ja przyniosłem do studia płytę Darkness on the Edge of Town. To płyta bardzo specyficzna. To płyta nagrana 3 lata po płycie przełomowej Born to Run, która stała się ogromnym sukcesem. Milionowa sprzedaż. Ruszyło to całą karierę Bruce'a Springsteena do przodu. 3 lata trwało. Trwało to z różnych powodów nagrywanie tego albumu. Po pierwsze, Bruce był w procesie sądowym swoim byłym menadżerem i nie chciał w tym czasie nic nagrywać, bo on jak gdyby miał jeszcze te papiery na to, że będzie też tam zyskiwał. No więc było dużo czasu, żeby koncertować, żeby nagrywać, ale także to był ważny moment w życiu Bruce'a, bo on trochę przemodelował sobie historię, którą opowiadał. Muzycznie też jest to płyta zupełnie inna. Niektórzy mówią, że jest rockowa, niektórzy, że hard rockowa właściwie, że nie ma tylu smaków, co jest bardzo uproszczona, że nie ma tyle smaku, co do Born to Run. Na przykład powołują się tu krytycy na to, że na przykład prawie saksofonu Clarence'a Clemsona nie ma. I to prawda. I nie ma takiego funkującego brzmienia, takich swingujących, rozedrgań i tak dalej. Nie. Wszystko jest skupione, emocjonalne. To zacznijmy od okładki płyty Darkness on the Edge of Town. Mianowicie to jest zdjęcie. Bruce stoi oparty o jakąś ścianę. Tapeta jest taka, powiedzmy sobie. W tle też jest jakaś żaluzja. I to zrobił jego wówczesny nadworny fotograf tak niespodziewanie u siebie w domu. I Bruce'owi to zdjęcie się strasznie podobało, bo mówi, że na nim, na tym zdjęciu widać człowieka, który ma jakieś emocje, który chce, a nie widać gwiazdy. I coś w tym jest, że on już wtedy czuł, że ta pozycja wielkiego gwiazdora będzie się i człowieka, który jest rozpoznawany przez miliony, będzie musiał się zmagać z tą sytuacją i nie wie, czy wygra tę walkę. I ten Darkness in the Age, on the Edge of Town to była pierwsza płyta, która miała jak gdyby odciąć się i pokazać, że nie wtłoczyliście mnie w pewien szablon, pewien schemat, ja jestem zupełnie inny. Co ważne, przełomowe dla tekstów, szczególnie dla tekstów, ale dla całej filozofii tej płyty i takiego emocjonalnego grania. Ja zresztą na marginesie mówiąc uwielbiam tę płytę. Uważam, że tak rozedrganego, tak prawdziwego i przejętego swoją rolą w dobrym znaczeniu Bruce'a Springsteena już później nie mieliśmy. On siedząc u siebie w mieszkaniu kiedyś pyknął telewizor, kanał filmowy i tam był stary film. On nie wiedział, co to jest za film, ale oglądał z namaszczeniem. To był film z końca lat 40. Film o amerykańskiej rodzinie, która próbuje gdzieś w czasach wielkiego kryzysu znaleźć jakąś pracę, żyć godnie, ale pracować, ale przeżyć to w sposób godny. Później rano, obejrzał ten film do końca, rano przy śniadaniu Johna Landau, chyba on się nazywał, jego przyjaciela, spytał, powiedział treść filmu, on mówi, stary, ty oglądałeś, z Henry Fondą to był film, aktorem, ty oglądałeś Grona Gniewu, filmową adaptację Gron Gniewu Johna Steinbecka. I w Bruce'ie nastąpiła pewna przemiana, od takich opowieści nieraz bardziej barowo-sentymentalnych, miłosnych, on przeszedł do pochylenia się nad dolą ludzi prostych, pracujących w formule bardzo podstawowej. On bardzo często powoływał się na swojego ojca, że mówił, że jak tak kiedyś mu zadał takie pytanie, że całe życie ciężko pracowałeś i tak naprawdę został ci tylko stres, nerwowość i taka niepewność. I że to ciężko tak żyć z tym, z takim bez odrobiny oddechu, spokoju. On tutaj jest bardzo, bardzo nastawiony właśnie na tych ludzi, którzy próbują, tak jak właśnie w książce Grona Giewu, żyć godnie i żyć, ale też jak gdyby los nie dał im możliwości na przykład kształcenia, zdobycia jakiejś ekskluzywnej pracy, ale że o tych ludziach nie możemy zapomnieć. I ta płyta była pierwszym takim, bo potem mówiono, że to jest w ogóle piewca klasy robotniczej, Bruce Springsteen. Oczywiście są tu też wątki miłosne, są też te wątki próby oderwania się
od tej... statusu gwiazdy.
Od rzeczywistości tej szarej. Bardzo głównym motywem jest to highway, autostrada. Wsiądźmy w samochód, ruszmy, wieje wiatr, zapomnijmy o tym, co zostawiamy tam na miejscu, chociaż przez te 2 godziny poczujmy się wolni i nie myślmy o tym, co nas czeka jutro, czy będzie na rachunki i tak dalej, i tak dalej.
Ale to też w Gronach Gniewu się pojawiał ten motyw. Może nie eskapizmu, ale takiego uciekania od jednego miejsca do drugiego za lepszym losem. Więc może trochę w innym kontekście, ale to też tam gdzieś zagrało. Tak
I taka była ta płyta. Jak mówię, on nagrywał ją 3 lata. On nagrał, proszę Państwa, ponad 70 nagrań.
To jest niewiarygodne.
Stevie Van Zandt, jego przyjaciel i gitarzysta, mówi, że on po prostu, wystarczyło dać mu chwilkę, żeby on gdzieś w skupieniu w rogu studia sobie usiadł i oni się zajmowali czymś innym, on se tam siedział i brzdąkał w gitarę i po 3 minutach pykał w gitarę i po 3 minutach wracał i miał piosenkę. I zaczynał im grać i Stevie Van Zandt mówi, rewelacja. A Bruce po zagraniu, nie, wiesz, to zostawmy to. To wie pan, o jakiej chodziło piosenkę? Because the Night, którą potem podarował Patti Smith. I takich piosenek, którzy inni artyści z tej sesji nagrali, on był strasznie twórczy wtedy, ale też strasznie skoncentrowany na tym nowym podejściu do świata, do rzeczywistości, do bardziej takiego, on bał się, że ten sukces go po prostu połknie i przeżuje i szukał tych elementów takiego prostego, normalnego życia. Chodził z kumplami do barów, tańczył, rozmawiał z ludźmi, starał się być, on zresztą potem już taki pozostał, starał się być blisko. Ja myślę, że on nieustająco bał się właśnie tego przeżucia przez machinę show biznesu, sukcesu,
ostemplowania. Zwierciedlone, że to jest muzyka zwyczajna, że jest to muzyka świetna, ale jest ten taki posmak zwyczajności, który jest, z którym można się, każdy Amerykanin może się utożsamić i nie tylko może.
Tak, a Amerykanie go za to kochali, bo w ogóle Amerykanie kochają prostotę, w sensie takim uczciwość, nuty na dłoni, na serca. W Europie jest, Springsteen szczególnie po płycie Born in USA osiągnął status mega gwiazdy, ale my, jeżeli już patrzymy na Stany Zjednoczone, to generalnie anmaz Europa lubi tych takich bardziej pstrokatych, takich trochę szalonych, takich wyróżniających się artystów. Bruce tymi podwiniętymi rękawami flanelowej, przetartej koszuli, nie wyglądał.
Prezentował inny etos.
Tak jest. Tak. Ta płyta nie odniosła tak ogromnego sukcesu jak Born to Run, ale sprzedała się oczywiście w kilku milionach egzemplarzy. Dla wielu jest to podstawowa płyta w historii Bruce'a Springsteena. Dla mnie, myślę też, ja mam ogromny sentyment do Born to Run, bo od tego zacząłem historię z Bruce'em Springsteenem, ale ta płyta jest zaraz po niej. To tak jak wszyscy czekali, jak po Dark Side of the Moon, jaka następna będzie płyta Pink Floyd, czy będzie taka sama, lepsza, gorsza. Bruce zdecydowanie nagrał nie lepszą, nie gorszą, tylko inną płytę. Tu jest sporo także pięknych ballad. I to takich ballad, nie żeby sobie ponucić przy goleniu, tylko żeby nad nimi także pomyśleć. I to jedna z nich teraz, Racing in the Street, w swojej emocjonalnej, szczytowej formie. Bruce Springsteen z płyty Darkness on the Edge of Town.
Got no strings attached. We shut 'em up. And shut 'em down. Tonight, tonight, the strip's just right. I wanna blow 'em off in my first heat. Summer's here and the time is right for racing in the street. We take off. Now some guys, they just give up living and start dying little by little, piece by piece. Some guys come home from work and wash up and go racing in the street. Tonight, tonight, the strip's just right. Thank you.
Now, let's listen to the music and try to identify the chord.
Hello, this is Ian Anderson. Tweet, tweet. Tweet, tweet. See you in the morning.
Dzięki zaangażowaniu Michała Sobkowiaka, który stara się w naszych archiwach Radia Poznań odnaleźć, wynaleźć, odsłuchać jakieś zapomniane nagrania, co jakiś czas pojawiają się rzeczy, o których albo zapomnieliśmy, albo nie mieliśmy okazji zapomnieć, bo nigdy o nich nie słyszeliśmy. Dzisiaj dwa nagrania, utwory nagrane na przełomie 83 i 84 roku w studiu Giełda, zrealizowane przez Piotra Kubackiego. Wojciech Skowroński, nasz Wojtek, genialny artysta, od zawsze utożsamiany z Poznaniem, związany z Poznaniem. No, nasz Wojtek. Dwa jego utwory. Było jej przykro, muzyka Aleksander Maliszewski, słowa Magda Wojtaszewska. I drugi utwór, tym razem kompozycja Wojtka Skowrońskiego i Magdy, słowa Magdy Wojtaszewskiej, Ciekawski Święty. Zapomniany, odnaleziony Wojciech Skowroński.
Przyszłaś do mnie rano, przyszła zabrać mnie. Ciężniczka bez korony i bez merła też. Stawiła w nogach łóżka, powiedziała cześć. I oczy się świeciły, gdy mówiła, że po drugiej stronie miły już czeka cię. bierze siły, lepszy stanie się. Troszeczkę mi przykro jest, taki już mój pan, lecz proszę nie bój się, czego chcę się bać. U nas będzie lepiej, sam przekonać się. Nie trzeba dbać o siebie i nie trzeba jeść, bo choć się byle dzieje, nic nie dzieje się. Troszeczkę mi przykro jest, taki już mój pach, lecz proszę mnie, nie bój się, czego chce się bać. Jej oczy się świeciły, gdy mówiła, że po drugiej stronie widzi, już czekamy cię. U nas na wieże siły lepszy stanie się. Troszeczkę mi przykro jest, taki już mój pach, lecz proszę mnie, nie bój się, czego chcesz się bać. U nas się będzie lepiej, sam przekona się. Nie trzeba dbać o siebie i nie trzeba jeść, bo choć się tyle dzieje, nic nie dzieje się. U nas się będzie lepiej, sam przekona się. Będzie lepiej, tu nie trzeba jeść. Będzie lepiej, sam przekonasz się. Już jest lepiej, nic nie dzieje się. Czasem się przebija tylko o Jezu, więc pakował rzeczy, puszkę piwa wziął i wykupił w kasie pilę. Powitały go dysko, ryżysko, reklam blask i długowłosych z tworzym porno szał. Odsłonięte kształty zgrabnych nóg i w urzędzie właśnie brany cywilny ślub. Zdumiony święty stał, zrozumie chciał, o co chodzi, co to za świat. Chciał dysko, ryżysko, reklam blask i długowłosych stworzeń porno szał. Odsłonięte kształty zgrabnych nóg i w urzędzie właśnie brany cywilny ślub. Męczony święty gnał, dobra.
Late again today. He'd be in trouble, though he'd say he was sorry. He'd have to hurry out to the bus Tuesday. Horace, what's so sad? He'd never had a girl that he could care for. And if it was late once more, he'd be out. Uh-oh.
Don't be afraid, just knock on the door. Well, he just stood there mumbling and fumbling. Then a voice from above said,
Horace Grimm, this is your life. You wanna find this other way.
Es una historia. niñan. Es una historia de amor. Es una historia que amor venera por nuestro mundo. Es una historia de mi corazón. Songs to make you sad, but with a happy song to sing, it never seems as bad. To me came this melody, so I've tried to put in words how I feel. Tomorrow will be for you and me.
Artysta ze wszechmiar unikatowy i tak sobie myślę, że mały tego Stevie Wondera.
Tak, też tak sobie pomyślałem.
Nie, że on ma naprawdę, oczywiście ciągle się gra to ten I Just Care to Say I Love You, najbardziej taki prosty i zrobiony na poczekaniu utwór, a nagrał tyle wspaniałych płyt, tyle genialnych nagrań, to był jeden z takich przykładów. Proszę Państwa, powoli będziemy już kończyli nasze przemówienia, ale ja tu obiecałem Państwu anegdotę, historię z życia. O Peterze Grancie. Dla niewtajemniczonych informuję i objaśniam. Peter Grant to wieloletni menadżer grupy Led Zeppelin. To człowiek, jeżeli chodzi o tak zwany nurt menadżerski, bardzo znaczący i wpływowy. On dokonał kilku rewolucji, jeżeli chodzi o zarządzanie zespołami. On zarządzał już w latach 60., to tam są cudne historie, jak był za młodu menedżerem Gina Vincenta, takiego brytyjskiego Elvisa, ale później zaprzyjaźnił się z zespołem Yardbirds, no i został menedżerem grupy Led Zeppelin. Mówili o nim, że to ham, że wszyscy się go bali, włącznie z artystami, że unikali go, menadżmenty inne go unikały. No, unikały go z prostej przyczyny. On dokonał prawdziwej rewolucji. Wcześniej, kiedy podpisywano kontrakt z artystą znanym na przykład w Stanach Zjednoczonych, to podział zysków był 60 do 40.
Tak.
Czyli jak Państwo się domyślacie, 60% brał organizator koncertów, 40% zysków brał zespół. Mhm. Peter Grant po pierwszej płycie Led Zeppelin, która okazała się być ogromnym hitem, a druga płyta, która ukazała się stosunkowo szybko i był przebój Tak wiele miłości, to już był mega hit w Stanach Zjednoczonych. Co najważniejsze? Coś tam Pan chciał powiedzieć, bo się Pan przyda.
Tak, bo nigdy nie słyszałem, żeby ktoś się do tej ostrej piosenki powiedział Tak wiele miłości. Ale tak, no, tak jest.
No taki jest tytuł, tak. Co panu na to poradzę?
Pięknie.
No i Zespół Led Zeppelin osiągnął niebywałą popularność głównie w Stanach Zjednoczonych, czyli na rynku, na którym dolary leżą, jak to się mówi, na ulicy.
Tak.
Więc nie było zmiły. I on po prostu przyszedł do organizatora i mówi: kochany, dobre czasy się skończyły. Od dzisiaj płacimy 90%, pisze, dla artysty, 10% dla ciebie. Jak ci nie pasuje, tam są drzwi, wszyscy chcą zrobić koncert Led Zeppelin. No i oni się godzili na to, no bo no, trudno nie zrobić koncertu Led Zeppelin. I to była rewolucja, prawdziwa rewolucja. On doszedł do wniosku, że artyści są najważniejsi i oni muszą dostawać te pieniądze. Zresztą tak prowadził Led Zeppelin, że mówił do nich: wy macie komponować, grać i czuć się bezpiecznie. Od reszty jestem ja, nie przejmujcie się. Robił to w sposób różnoraki, zastraszając.
Siłowy, tak,
te siłowe to tam historie są dalej, ale tak to bywało. I druga rewolucja, której dokonał, generalnie posługiwał się gotówką.
Mhm.
Uważał, że przelewy to są dla frajerów. Gotówka, jeszcze raz gotówka, bo to jak dostał do ręki 100 tysięcy dolarów za bilety, to wiedział, że ten koncert się odbędzie. A te przelewy, może przeszedł, może nie przeszedł, grać trzeba.
Tak,
tylko
tak.
Gotówka. No i to też było bardzo rewolucyjne. Tylko, jak państwo wiecie, gotówka, no to gdzieś ją trzeba trzymać. On miał technikę, że trzymał ją, tę gotówkę, w torbach, reklamówkach dla sklepów. No, tak uważał, że to jest najwygodniej. Tak. No. I tak to...
Piękne czasy.
Tak.
Uśmiecham się pod nosem.
I jeżeli mówimy o tych torbach, to jest pierwsza anegdota. Mianowicie kończy się koncert, powiedzmy, odebrał 70 tysięcy dolarów, zaokrąglimy, 100 tysięcy dolarów odebrał, przeliczył, schował je do reklamówki jakiejś, takiej reklamówki, w której przedtem kupił sobie ketchup i dwie bułki jakiejś sieci handlowej, wsadził te 100 tysięcy dolarów, wsadził pod pachę, a na ręku miał znany bardzo drogi zegarek. Udali się na drobną kawę i jakieś winko do restauracji, żeby podsumować koncert. I tam udał się do ubikacji, pod pachą trzymając reklamówkę, na ręku zegarek i tam myjąc ręce odpiął zegarek, zostawił na umywalce, a reklamówkę, no trudno obsługiwać się tego, reklamówkę z tymi 100 tysiącami dolarów rzucił pod umywalkę, papierową tą torbę. No i wyszedł, jeszcze chwilę pogadali, wsiedli do samochodu, jadą i nagle jego asystent mówi: sorry Peter, a gdzie ty masz ten...
Naszą kasę.
Nie, naszą, to była jego kasa, tak, tam nikt nie, nawet nie próbował tak się odebrać. Tak, już by pan tam nie pracował, nie mówiąc o podbitym oku.
Nie mówiąc już o życiu,
O podbitym oku nie mówiąc. On mówi: no, wracamy, zostawiłem to w ubikacji restauracji, w restauracyjnej toalecie. Jezu, mówię, to już pozamiatane, nie? Wrócił, wychodzi i mówi tak: Rolexa nie ma, no. A on mówią: a kasa, torba? A torba leżała pod tym. No i jak się państwo domyślacie, nikt nie zwrócił na, jak to się u nas mówiło, onuplaną reklamówkę leżącą pod umywalką najmniejszej
czyli
uwagi.
Czyli strategia finansowa pana Petera sprawdziła się wspaniale. Tak.
On jeszcze po przeczytaniu tej biografii zasłynął z jednej rzeczy. Był jedyną osobą w historii muzyki rock'n'rollowej, który usiadł na...
tronie.
Nie, na ojcu Elvisa Presleya.
I nie został za to zbeszczany.
To jest, proszę państwa, oni udali się na koncert Elvisa Presleya i potem Elvis, chodźcie na zapleczu, pogadamy. Elvis był bardzo rozpromieniony, gadał, lubił Zeppelinów, wielcy artyści. I tam też był Vernon. Ale Peter Grant, który był wtedy bardzo masywnym człowiekiem, był wysoki i bardzo ciężki, ważył chyba za 140 kilo. I oni tam sobie rozmawiają, zadowoleni. W tle stoją chłopcy z Memphis, czyli ta ekipa Elvisa do wszystkiego. Elvis z nimi rozmawia. I on w pewnym momencie tak stoi i poczuł się, że nogi go już bolą od tego stania. I tak wiedział, że za nim pod ścianą są krzesła. Więc tak się przesunął do tyłu i przysiadł. No i tak się stało, że przysiadł na krześle, na którym siedział
Tata Elvisa.
I nastąpiła pełna konsternacja, co się wydarzy. Elvis spojrzał, Vernon spojrzał, chłopcy z Memphis podwinęli rękawy, jak można usiąść na ojcu króla rock'n'rolla, ale Elvis był w dobrym humorze, rozładował sytuację i spytał się, jak Vernon, okej. Vernon powiedział, okej, nic się nie stało, ale legenda pozostała.
No. Uff, odetchnąłem z ulgą.
Piękne opowieści. Muszę państwu powiedzieć, że dramatyczne, momentami smutne, nawet wielkimi momentami smutne. I tak jak czytam historię tych po raz kolejny tych Zeppelinów, to i jak ich wspomnienia, jego wspomnienia, to jak oni to potem wszystko ścisnęli, to oni nie byli szczęśliwi. No to jest najgorsze.
To jest najgorsza puenta.
Kapela, która miała wszystko i oni dopiero jak się rozpadli, ten plan, że zaczął wreszcie jest wolny, wreszcie jakiś spokojny, że oni byli w ciągłym stresie. Nie, no, no, krótko mówiąc, nie byli szczęśliwi. No to, to moje pytanie, po co to wszystko? No po co to
wszystko? I z tym pytaniem zostawiamy tak Państwa jest. Do następnego odcinka. Wracamy na chwilę do Ameryki. Szybko zapowiem...
Czy czuje się Pan szczęśliwy w tej chwili?
Tak.
No to ja też.
Bo była dobra audycja, powiem no, tak. No, sam jak? Siebie pochwalę. No.
American ktoś, Tune. Ktoś musi Pana tak. pochwalić.
American Tune, piosenka Paula Simona w wersji Ewie Cassidy na koniec, a od Pana Arkadiusza obiecany.
Tak, obiecany dla naszego słuchacza i od Pana też, tak. bo pojawi się pierwsza płyta Marillion już w środę, a my zagramy z płytę, o której Pan wspominał, też genialnej, chociaż wtedy ludzie kręcili nosem płyty Fugazi, drugiej płyty grupy Marillion. Punch and Jody. Żegnamy Was serdecznie, polecamy się i zajrzyjcie także na naszą stronę Radia Satysfakcja na Facebooku. Widzimy się już w przyszłym tygodniu. Many's the time in a dream.